drugi trzeba wziąć sobie, nie będzie butelek reklamować.
Ja już mam to.
Serdecznie witam w taki piękny, szczodłowiecki, no taki naprawdę pełne lato, tak? I ciepło jest, i słońce, i mamy naprawdę tego do oporu, ile tylko chcemy. Teraz dziękuję Bogu, że możemy być na tym miejscu. Dziękuję Bogu za tą łaskę, jaką On nam daje. Wiecie, wiara nie jest, jak to mówi Słowo Boże, wiara nie jest sprawą wszystkich ludzi, mówi apostoł Paweł. Nie wszyscy uwierzą, tak? Nie wszyscy dadzą się przekonać Bożemu Słowu. Mimo, że Boże Słowo ma wszelką moc i Boże Słowo nie tylko oczyszcza, uświęca, ale ono też uczy. Ono też kształtuje ciebie i mnie. List do Hebrajczyków mówi coś takiego, że Boże Słowo jest jak obosieczny miecz, tak? Tak pisze w 4 rozdziale. Czyli obosieczny, czyli nie tylko on w jedną stronę tnie, ale on drugą, z drugiej strony ma też ostrz, czyli on tnie z góry na dół i z dołu do góry, jak i z lewa do prawa, jak i z prawa do lewa. Tak samo tnie. I co ważne, że Boże Słowo jest tak ostre, że on przenika ciało, przenika duszę i ducha, dochodzi do szpiku, do sedna rzeczy, tylko po to, abyśmy zrozumieli, abyśmy pojęli, tylko po to, abyśmy mogli mieć życie dzięki Słowu, dzięki temu, żeśmy uwierzyli. Mam dzisiaj taki trudny temat w sumie. Bóg mnie pokierował, żeby zrobić przerwę, jeśli chodzi o tożsamość, jeśli chodzi o to, co mamy w Nim, jeśli chodzi o to, jakim dysponujesz arsenałem, będąc w Jezusie Chrystusie, będąc wierzącym. Dzisiaj przejdę do czegoś może bardziej praktycznego, ponieważ Biblia pokazuje pewne różnice, różne perspektywy, pokazuje kontrasty i chciałbym, wierzę, że to jest od Boga, abyśmy spojrzeli na tematy, które Jezus używał, kiedy rozmawiał z uczniami, kiedy rozmawiał z innymi, z przywódcami religijnymi, abyśmy mogli zobaczyć dwie perspektywy, dwa spojrzenia na, można powiedzieć, na jedną i tą samą rzecz. Tą rzeczą, czyli to, co się zajmiemy dzisiaj, to jest oczekiwaniem na Pana. I do tego wzięliśmy drugie porównanie, jakby ta waga miała dwie szale. Wzięliśmy porównanie, które będzie mówiło o tym, o wąskiej drodze i o ciasnej bramie. Są to rzeczy z przypowieści Pana Jezusa, którym do ludzi mówił tymi przypowieściami. I one są bardzo obrazowe, one są bardzo takie, bym powiedział, że są, można ich zrozumieć dosłownie i również jako przenośnie. I pójdźmy myślą Pana Jezusa w tych dwóch kontrastach. Oba wydają się te kontrasty powierzchownie dobre, może neutralnie albo dobre, akceptowalne. I widzimy w tych kontrastach, że są jakby dwie opcje. Jedna opcja jest na skróty, druga jest ta właściwa w jednym przypadku. I w drugim przypadku jest również łatwa, a w drugim jest trudna. I pierwszym z moich porównań jest to, abyśmy powiedzieli coś o przyjściu Pana lub oczekiwanie na Jego przyjście. Nie wiem jak ty. Czy modlisz się o przyjście Pana? Czy modlisz się o to, żeby tylko ten dzień przeżyć, żeby mieć na chleb, żeby się poukładało w twoim życiu? Czy wołałeś do Boga o to, by przyszedł? Pismo mówi o tym, że Jezus przyjdzie. ale jak różnie ludzie odbierają to Jego przyjście. W jednym z fragmentów, którym chcę powiedzieć, to jest napisane w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5:2. Dla jednych jest to przyjście dziwne, bo to będzie przyjście Pana jak złodzieja w nocy. No, Pan Jezus takiego porównania używał, że Jego przyjście dla niektórych będzie tak rozumiane, tak niekomfortowe, tak nieoczekiwane, że jest nazwane, że Pan Jezus przyjdzie do nich jak złodziej w nocy. Jak złodziej w nocy. I chcesz czy nie chcesz, Biblia mówi, że to jest prawdą, że nastanie dzień Pański i Pan Jezus przyjdzie. Czy tego chcemy, czy tego oczekujemy, czy nie? On przyjdzie. Nastanie dzień, kiedy stąpi na ziemię. Będą różne będą wydarzenia. To jest, nie jest moją dzisiejszą kwestią o tym mówić, ale jest wiele złożonych rzeczy, które mówi o przyjściu Pana Jezusa. I powiem wam, że ten obraz pokazuje, że tak naprawdę wielu z wierzących nie spodziewa się, nie oczekuje przyjścia Jezusa. Nie myśli o tym, że nastanie dzień, że On w którymś momencie przyjdzie i staniemy twarzą twarz przed Nim. Oby ten dzień nie był, nie zastał Cię jak złodziej w nocy. Oby nie było to, że jesteś nieprzygotowany, nieprzygotowana. Oby nie było tak, że po prostu Ty nie spodziewasz się, nie oczekujesz Jego przyjścia. I drugi fragment w liście do Filipian 3:20. Paweł w tym liście mówi o naszej ojczyźnie. No to jest, która to jest ojczyzna? Bo jedną ojczyznę to mamy, co mieszkamy, tak? Czyli można powiedzieć, że jak jesteś Polakiem, to twoja ojczyzna jest Polska, tak? Jeśli jesteś Niemcem, to twoją ojczyzną są Niemcy. Ale jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to w pierwszej kolejności twoją ojczyzną jest niebo, tak? Nasza ojczyzna jest, Paweł mówi, gdzie? To czyli na ziemi jej nie ma. Nie można mieć dwóch ojczyzn. Ma się tylko jedną ojczyznę. I nie wiem, czy mieszkaliście za granicą. Ja mieszkałem parę lat. I powiem wam, wiem, co to znaczy tęsknić za ojczyzną. Tęsknić za tym chlebem. Tęsknić za tymi obrazami, co się zostawiło w przeszłości. Za tymi miastami, czy daną miejscowością, w której się mieszkało. Ja wiem, co to jest. 25 lat mieszkałem w Niemczech. Nieraz snułem plany powrotu. Nieraz tęskniłem. Wiem, co to jest. I wiem, że to była taka zdrowa tęsknota. Taka zrozumiała tęsknota. Ale tu Paweł mówi, że naszą ojczyzną jest niebo. I skąd oczekujemy naszego Zbawiciela, naszego ratunku oczekujemy. Zbawiciel to jest ratunek. Oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie, jaka różnica? W jednym miejscu wcześniej, w liście do Tesaloniczan 5:2 jest napisane, że przyjdę jak złodziej w nocy, a tutaj zobaczmy. Tu jest oczekiwane przyjście. To jest całkowicie inne myślenie. To jest całkowicie skrajność tego, co czytaliśmy wcześniej. Tu jest oczekiwanie, miłe oczekiwanie na Zbawiciela, na ratunek. Wiecie, Biblia mówi, że stworzenie aż dotąd, czyli aż do dzisiaj tęskni. Za czym? Tęskni za odnową rzeczy. Wiecie, że Bóg wszystko zwinie, jest napisane, zwinie niebo, zwinie ziemię, wszystko po prostu to zostanie to przemienione w nowe niebo i w nową ziemię. Ale to nie jest naszym tematem. to wszystko przeminie. I całe stworzenie tęskni za Zbawicielem, za ratunkiem, by Cię wybawił, byś przeodział się w nowe ciało, ciało takie tak zwane nieskalane, czyste. To za tym nie tęsknisz za tym. Nie tęsknisz za przyjściem. Ja tęsknię. I oczekuję Jego przyjścia. Oczekuję Jezusa. I modlę się. Często było takie znane słowo z Biblii. Maranata. Czyli to jest, tłumacząc na nasz język, jest nic innego. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Kościół tęsknił za Jego przyjście. Kościół pragnął przyjścia Pana Jezusa w tamtym czasie. Dzisiaj o tym się mało mówi. Mało się słyszy. A jeszcze mniej się o to modli. W zborach, w domach. Szkoda. Bo to jest modlitwa biblijna. Kiedy modlisz się, przyjdź Panie Jezu. Objawienie Jana mówi, oblubienica i duch mówią, przyjdź. Tak tęskni za Panem, za Jezusem. Tak, taka tęsknota wielka. I widzimy z jednej strony, że dla wielu ludzi jest przyjście niewygodne. Jeszcze mam tyle do zrobienia. Jeszcze muszę to, to, to i tamto. Jeszcze muszę zdobyć majątek. Jeszcze muszę zrobić karierę. Jeszcze muszę to, jeszcze muszę to, jeszcze muszę to. To ty w tym czasie nie czekasz na Jezusa. Jesteś zakręcony, zabiegany. Nie zatrzymasz się, tylko żyjesz jak w kieracie. Jesteś wierzącym, ale tak naprawdę relacje z Bogiem opierają się tylko na mechanicznych modlitwach, na rutynie, a nie na bliskości, nie na takiej spontaniczności, takiej pasji do Niego. Po prostu może być ten dzień dla mnie lub dla Ciebie, dzień Jego przyjścia, że jak złodziej w nocy. Nie chcesz złodzieja w nocy, żeby Cię okradł. Tak samo jest to, że Ty nie chcesz, żeby przyszedł Pan Jezus. I z drugiej strony, że dla wielu jest to upragniony moment. Chociaż niektórzy idą w ekstremy, bo są i tacy. Taka fala nowa powstała, że Pan Jezus już niedługo przyjdzie, lada dzień. I ja tego nie chcę krytykować, ja tego nie chcę ośpieszać, ale rozsądek, Bóg nam dał rozsądek. Trzeźwe myślenie pochodzi od Ducha Świętego. Dał nam rozsądek i powiedział nam Pan Jezus, że nie wasza to rzecz znać, jaki dzień, jaka godzina On przyjdzie. On przyjdzie, to masz o tym wiedzieć. Ale to nie znaczy, że teraz masz spakować walizki i 25 lat czekać na pociąg, który nie wiesz, kiedy nadejdzie. No to jest głupota, bym powiedział. Skrajna głupota. Ponieważ Jezus mówi, że do końca będą się żenili, tak? Będą za mąż wychodzili, tak? Będą siali, będą zbierali, będą sadzili. Do końca będzie to. Czyli życie będzie normalnym biegiem szło po kolei. Aż do pewnego momentu. I Pan Jezus mówi o tym obrazie, który czytamy w pierwszej Księdze Rodzaju, o Noem. Budował Noe 100 lat arkę i prosił ludzi o to, żeby po prostu zapakowali się do tej arki, bo przyjdzie potop. No jak wiecie, jak się skończyło. Wszyscy, oprócz 8 dusz, zostało w tym potopie utopieni. Nie spodziewali się, że będzie potop. Kiedy chcieli wejść, to już było za późno. Może jest tak, że ktoś chodzi 10-20 lat i jakoś dopasował się do życia, do wartości chrześcijańskich, do życia. I tak brakuje kontaktu, brakuje tej zażyłości. I tak słabnie, tak jego wiara coraz mniejsza jest, coraz mniejsza tęsknota, coraz mniej czasu na modlitwę, coraz mniej czasu na Biblię. I dochodzimy do takiego miejsca, że jesteśmy letni. I to może być zaskoczenie dla nas, kiedy Pan Jezus przyjdzie. W liście do Tymoteusza 2 Paweł mówi o tym, że jego życie było bojówką. Znaczy nie to, że on się bił, tylko to był bój wiary. To nie był bój napięści, ale to był bój wiary, żeby zachować swoją wiarę w Jezusa. Żeby przejść przez życie bez szwanku na utracie zbawienia. I mówi pod koniec, bo to już są ostatnie jego miesiące, może pół roku, może rok czasu, kiedy on napisał przed swoją śmiercią. Powiedział do Tymoteusza, swojego syna ukochanego, umiłowanego. Powiedział, że dobry bój bojowałem, czyli swoje życie przeszedłem w walce o wytrwanie w wierze. Biegu dokonałem, czyli wykonał to wszystko, co Bóg mu zlecił. I najważniejsze, że zachował wiarę. Bardzo bym chciał i o to się modlę, aby wszyscy z nas, bez wyjątku, mogli powiedzieć razem z apostołem Pawłem przy końcu swojego życia: dobry bój bojowałem, czy bojowałem, wiarę zachowałem. I teraz mówi do Tymoteusza, że czeka na niego pewien wieniec, pewna nagroda. Ten wieniec sprawiedliwości, który Bóg włoży na jego głowę. To wyróżnienie za życie, za styl jego życia, za wartości w jego życiu. I mówi, że nie tylko jemu, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Pana. Umiłowali. Życie Pawła polegało na ciągłej tęsknocie za Panem. Dzisiaj, kiedy żeśmy uwielbiali, miałem takie przeświadczenie, aby powiedzieć wam, by Chrystus z was stał się realny, tak jak mnie widzicie, aby On był realny w twoim życiu, na każdym kroku. Nie to, żebyś w to uwierzył, ale to jest prawda. On chce i zaprasza, jak się żona mówiła. Oto stoję u drzwi naszego serca, mówi Pan, i kołaczę do naszych serc. On nie jest w środku. Bo gdyby był w środku, to nie musiałby pukać. On by był. Ale mówi w objawieniu, 3 rozdział, stoję u drzwi i pukam, i kołaczę, aby ludzie otworzyli drzwi swojego serca i by zaprosili go, by Pan życia i śmierci mógł zamieszkać, mógł z nim wieczerzać, jak to mówi Boże Słowo. I chciałbym, abyś miał tęsknotę, abyś, aby Jezus w Twoim życiu stał się realnym, stał się żywy, stał się obecny. Nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. Oczekujesz Pana. Tęsknisz za Nim. Modlisz się. Przyjdź, Panie. Wiecie, to są rzeczy, które nas powinno codziennie dotykać. Wstaję się i budzę, Panie, następny dzień. Czekam na Twoje przyjście do mojego życia. Czekam, aż zaczniesz działać w moim życiu. Czekam, aż będę doskonały przed Twoim obliczem. Bardzo poważnie Jezus ujął to, jeśli mówił o swoim słowie. Ewangelia Łukasza 21:33. Wiecie, co powiedział? Łukasz 21:33 mówi: niebo i ziemia przeminą. Nie tylko my ludzie rodzimy się, żyjemy, umieramy, przemijamy. Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminie, któregoś dnia zakończy. Ale wiecie, co nie przeminie? Moje słowo. To, cośmy czytali. Moje słowo, ono nie przeminie. Ono jest aktualne wczoraj, ono jest aktualne dzisiaj i jutro jest też aktualne moje słowo. Czyli jeśli Jezus powiedział, że przyjdzie dla jednych jak złodziej w nocy, dla drugich jako ratunek, jako zbawiciel, to On przyjdzie. On przyjdzie. Powiedział, że zaraz wracam. Czekajmy na Niego. Oczekujmy Jego. Drugą perspektywą, którą chciałbym jako dwie skrajności opowiedzieć. Chcę opowiedzieć o drodze i o bramie. Jest napisane w Ewangelii Łukasza 13. Jezus obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł do Niego ktoś: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Zadałeś sobie pytanie? Czy kwalifikujesz się do zbawienia? Czy jakość Twojego życia jest jakością tego wzoru, co został nam dany przez Jezusa? Wiecie, to jest dobre pytanie. Bo często się mówi, że raz zbawiony, to jest jakby na zawsze zbawiony. I ludzie po prostu biorą to, tak powiem bardzo brzydko, łykają to i nic z tym więcej nie robią. Reszta Biblii dla nich już nie musi istnieć. Ja uwierzyłem. Jest powiedziane, że jeśli uwierzysz, zbawiony będziesz. Ale czy tylko o tym mówi Biblia? Biblia mówi o tym, że przez głupotę, przez życie w grzechu, człowiek może wypaść z łaski, stracić ją, stracić paszport do nieba, czy wizę, jakkolwiek w Twoim życiu to wygląda. Możesz stracić to, co masz za darmo. Bo zostałeś zbawiony za darmo, z łaski Jego. Ale Biblia ostrzega, żebyśmy nie byli tacy lekkomyślni w tym. Bo jeśli Bóg dotknął mnie i ciebie, a życie moje nie wchodzi pod standardy Słowa Bożego, w moim zachowaniu nie widzisz charakteru Jezusa, w moim działaniu nie widzisz dobroci, miłosierdzia, to znaczy, że jestem obłudnikiem. To znaczy, że u mnie się nic nie zmieniło. Jeśli to nie następuje, to jest pytanie, czy ty jesteś zbawiony? Bo jeśli nie ma owoców, to co możesz tu? Jak się możesz wytłumaczyć? Jak się możesz wytłumaczyć? I tutaj to pytanie sobie również ja zadaję. I wiecie co? Każdy z nas chciałby usłyszeć odpowiedź tak albo nie, tak? No to wtedy łatwo by było. O, jestem zbawiony, tak? Tak. No, załatwiony, odhaczony. Jezus tutaj mówi całkiem co innego. On mówi, uczeń do Niego, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich. Co bym powiedział? 24. Mówi tak, starajcie się. On nie powiedział tak. On powiedział, starajcie się wejść przez wąską bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Kurczę, gdzie ta odpowiedź jest? Gdzie ta odpowiedź? Jeszcze bardziej zbaraniałem, tak? Jezus mówi całkiem o czymś innym. Ja się bym nie spodziewał takiej odpowiedzi. A Jezus mówi, że zbawienie moje i twoje jest uwarunkowane tym, przez jaką bramę przechodzisz, jaką bramę przejeżdżasz. To jest gwarantem mojego i twojego zbawienia. Mateusz mówi, że jest ciasna brama i wąska droga. Mówi to samo. O tym mówi Łukasz, o tym mówi również Marek. I teraz jakbyśmy wzięli to, czym jest ta wąska droga i ciasna brama? Co to jest dla mnie? Co to znaczy? Wiecie, to jest naprawdę, to są elementarne rzeczy, które ja i ty powinniśmy mieć to w małym paluszku. I żyć według starajcie się. Starajcie się. Jest to słowo greckie. Sobie go zapisałem, bo to jest bardzo ciekawe. Greckie słowo oznacza agonizeste. Od czego my mamy agonię? Wiecie, co to jest agonia? Wiecie, jaki wysiłek człowiek, jakie skupienie ma na tym, że jest w agonii. Tylko to się liczy. I to starajcie się. Bądźcie jak w agonii, by wchodzić przez wąską bramę. Czym jest wąska brama? Wiecie, tak jako kierowca mogę wam powiedzieć. Jeśli jedziesz drogą szybkiego ruchu i twoja prędkość odbiega bardzo od tej prędkości, która jest podana, to ta droga, mimo że ona ma 3,5 metra szerokości, to ona się wydaje, że jest bardzo wąska. No, musisz jechać, ale bardzo szybko. Nie 100 na godzinę, tylko więcej. I to może się wydawać w twoim życiu, że jest wąska droga. No tak. Ale ty jedziesz 250 na godzinę. No to coś tu nie pasuje. I tak jest w naszym życiu. Niektórzy w swoim życiu jeżdżą bardzo szybko. Żyją bardzo szybko. Decydują bardzo szybko. I mówią, że no, ja mam wąską drogę. Nie, bracie, nie, siostro. Ty musisz zwolnić w swoim życiu. Wąska droga to nie oznacza to, że twoja prędkość jest dobra. Wąska droga oznacza to, że ty masz się zmieścić bramę, masz się zmieścić w tą bramę, o której ci pokazuje Jezus. Wąska droga to jest droga pokory. Oj, wąska droga. Ja nieraz musiałem wciągać brzuch, żeby przejść przez tą bramę. Tak wąska była. Nieraz musiałem przymrużyć oczy. Nieraz musiałem ugryźć się w język, żeby to czy tamto niepotrzebnie powiedzieć. Nieraz. Wąską bramą jest to, że twoja wiara jest wystawiona na próbę. Wiecie, jak ciężko jest wierzyć, kiedy jest coś na próbie? Wiecie, jak trudno jest ostać się w czystości, w uświęceniu, gdy masz próbę? Gdy cię naciska? Gdy wszystko w tobie się gotuje i otwierają ci się wszystkie scyzoryki w kieszeni? A ty masz mówić, wybaczam. A ty masz mówić, odpuszczam. Czy to nie jest wąska droga? Wąska brama, przepraszam. Tą bramą szybko nie pojedziesz. Nie da się, bo się nie zmieścisz. Tak jak tą szybkością dużą na drodze szybkiego ruchu. Nie pojedziesz szybko. Kosztuje to. Kosztuje, dlatego jest powiedziane. Starajcie się. Przyłóżcie się do tego, aby bramy wasze nie były za szerokie. Aby drogi wasze nie były za duże. Za ciasne. Znaczy odwrotnie. Ciasna brama, wąska droga. I szeroka droga i...
Szeroka brama.
I szeroka brama. Ale wiecie, o co chodzi. Mamy dwie perspektywy. W obu czegoś nas uczy Pan Jezus. W obu przypadkach pokazuje nam, jak postępować. W obu przypadkach daje nam rozwiązanie do swojego życia. W obu przypadkach jesteśmy pouczeni i jesteśmy zaproszeni do tego, aby moje i twoje życie, droga to jest moje i twoje życie, aby ona nie była pusta, aby była wartościowa. Życie przeżyte twoje, kiedy będziesz się patrzył z perspektywy czasu, by nie było to, że żałujesz, by nie było to, że tracisz nadzieję. Za wszystkie decyzje w twoim życiu kto odpowiada? Ja i ty. Każdy za swoje. Wiecie, co jest tym jeszcze bardzo ważne? Przeczytajmy 25. Ewangelia Łukasza. 25. 24 jest powiedziane, że czy tylko niewielu będzie zbawionych, on zaś rzekł do nich. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będą chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz, to jest bardzo ciekawe, i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. No bo co? Chodziłem 30 lat do zboru, tak? Płaciłem dziesięcinę. Byłem aktywny, byłem to, było tamto. Będę mówić: Panie, otwórz nam. Otwórz nam, Panie. Ale widzimy, że tutaj nie ma przechylności. Pan Jezus mówi do nich: nie wiem, skąd w ogóle jesteście. Co wy za ludzie jesteście? Ja was nie znam. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy, pijaliśmy przed tobą. Co on im odpowie? I na ulicach naszych nauczałeś. A on odpowie im: nie wiem, ja was nie znam, nie wiem, skąd jesteście. Wiecie, to jest mocne, to jest bardzo mocne. Ale przed chwilą czytaliśmy, że niebo, ziemia przeminie, ale to nie przeminie, czyli to jest, to się wypełni nad tymi, którzy tak lekceważąco podeszli. Powiedział do nich: nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Jaką drogą idziesz? Do czego ci bliżej w życiu na tej drodze? Czy do standardów Jezusa? Czy do standardów, które daje ci świat? Wiecie, na tej drodze nie masz wielu kumpli, bo ta droga jest niewygodna. Nie wszyscy chodzą tymi drogami. Nie znajdziesz głupca na tej drodze. Po co? On ma szeroką drogę. Przecież on zdąży. Nie znajdziesz tam człowieka. I nie znajdziesz ich wielu. Dlatego tam, gdzie jest wielu, nie zawsze tam jest dobrze, żebyś ty był. Nie wszystko, co jest wielu, to znaczy, że jest dobrze. To samo jest i na tej drodze, i przy tej wąskiej czy ciasnej bramie. Tam nie będziesz miał towarzystwa. Do zabawy, do rozrywki. Nie znajdziesz tam kolesiów do kawiarni. Na tej drodze możesz znaleźć ludzi, czy przy tej bramie możesz znaleźć ludzi, którzy przede wszystkim wybrali coś innego. Coś ważniejszego dla ich życia. Starajcie się. To jest takie ważne. Starajcie się. Bo tylko honoruje w twoim życiu wąską ścieżkę. Ciasną bramę. Nie możesz iść drogą całego świata jako wierzący. Musisz zachować wierność, standardy Jezusa. Musisz trzymać się tego, jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek. Nadstaw mu drugi. Jeśli ktoś chce zabrać ci płaszcz, oddaj mu i szatę. Jeśli kto chce iść z tobą milę, czy po prostu zmuszać cię, idź z nim dwie mile. Jest trudno. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Kto powiedział, że będzie łatwo, będąc wierzący? A łatwo było Jezusowi? iść na krzyż? Jak myślicie? Co on dla siebie osiągnął, będąc na krzyżu?
Co on zyskał dla siebie? Nic nie zyskał. Nic nie osiągnął.
On to zrobił dla mnie, dla ciebie. Nie patrzył na przekleństwa, nie patrzył na cierpienie. Poszedł, bo cię kocha. Poszedł, by pokazać i wskazać ci, jakie wartości niebo przedstawia. Czym jest kultura Jego Królestwa. Pokazał ci to dlatego, żebyś ty i ja odnalazł pokój dla swojej duszy. Zbawienie swojej duszy. Łukasz 34-36. Muszę to z tym się z wami podzielić jeszcze. Mówi do uczni: baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i upilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na tej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Widzicie? Prośba Jezusa, baczcie, by wasze życie było godne mnie. Wąska ścieżka, ciasna brama. Nie jak złodziej przychodzi Jezus, tylko oczekiwany Mesjasz, oczekiwany ratunek, Zbawiciel Twój. Dwie perspektywy. Ja i Ty, w której się musimy znaleźć. I do której nam jest bliżej, to wybierzemy. To, co bardziej kochamy, to wybierzemy. Jeśli nam jest daleko do standardów, o którym głosił Jezus, wybierzemy szeroką drogę, obszerną bramę. Wybierzemy. Ale jeśli nam zależy, jeśli pałamy miłością do Boga, to wybierzemy to, co jest właściwe, to, co jest dobre. Niech Bóg obdarzy nas chceniem i wykonaniem Jego woli. Niech to słowo zapieczętuje w naszych sercach. I niech nas uczy to słowo, byśmy mogli przestrzegać. Dzisiaj to jest po prostu uczymy się. Uczymy się naszego życia. Uczymy się siebie. Uczymy się reagować. Uczymy się, na ile jesteśmy w stanie to czy tamto wytrzymać. Uczymy się. Ale przyjdzie moment próby, kiedy staniesz w obliczu próby, w obliczu pokus. Wtedy jest ważne, jakim jesteś wierzącym. Wtedy jest ważne, czy powściągniesz swój język, czy nie będziesz zamykał swojej ręki w pięść, czy nie będziesz knuł w swoim sercu zemsty. To jest ważne. W chwili pokusy, w chwili próby i doświadczenia istotne jest to, czy realność Jezusa jest w twoim życiu. Czy jest obecny? Bo tylko to czyni różnicę w moim, jak i w twoim życiu. Z tym was zostawiam, kochani, i błogosławię was tym słowem, aby wydało owoc w waszym życiu w imieniu Jezusa. Amen.
Fajnie, ale chwosty są takie, ja mi trudno ich wyrwać imię. Mówię, jak to jest, Wiesiu?
upał, trawa wyschnięta, chwaść się nie daje, no nie?
My mówimy, że do chwastu.